Połączenie.
13.25, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu dr Paweł Borecki z Katedry Wydziału, z Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, dobrowolny odpis podatkowy na kościoły i związki wyznaniowe w wysokości 0,5%. Tak zakłada roboczy kompromis, który zawarły zespoły konkordatowe, czyli kościelny i rządowy. I ten oto kompromis ma zastąpić fundusz kościelny, obecnie funkcjonujący. Pierwotnie ten odpis miał wynosić 0,3. Po proteście episkopatu zwiększono do 0,5%. No i teraz pytanie, czy to jest, jakby spojrzeć na funkcjonowanie funduszu kościelnego i spojrzeć na tę propozycję, ten pomysł, to Kościół zyskuje czy traci? Bo tutaj jest cała masa dyskusji, na przykład Andrzej Rozynek z ruchu Palikota uważa, że to jest skandal, że tylko Kościół zyskuje. Natomiast niektórzy twierdzą, na przykład Janusz Czopiński, psycholog społeczny, mówi, że Kościół w gruncie rzeczy może na tym zyskać w pierwszych latach, ale będzie tracił w dłuższej perspektywie, bo procesy laicyzacyjne w Polsce przyspieszają.
Szanowni Państwo, panie redaktorze, ja osobiście jestem zwolennikiem w ogóle zniesienia funduszu kościelnego, bo to jest anachronizm o korzeniach józefińskich wprowadzony w okresie stalinowskim w Polsce. I również jestem zwolennikiem, żeby państwo nie finansowało kościoła ze środków publicznych w takiej czy innej formie. Co najwyżej powinno dofinansowywać związki wyznaniowe na zasadach przewidzianych dla organizacji non-profit, dofinansowując społecznie użyteczną działalność związków wyznaniowych. Natomiast stworzenie jakichś szczególnych preferencji finansowo-prawnych dla związków wyznaniowych, w moim odczuciu i nie tylko moim, jest odstępstwem od zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych. Teraz przechodząc do pana pytania. Bezpośrednio. Kościół na nowym mechanizmie zyska, o ile zostanie on zaaprobowany przez Radę Ministrów, co nie jest pewne ze względu na krytyczną postawę ministra finansów. Sam mechanizm zaproponowany przez zespoły konkordatowe, polegający na zastąpieniu bezpośredniego finansowania z budżetu dobrowolnym odpisem podatkowym, należy uznać za krok w dobrą stronę. Ale diabeł tkwi w szczególe, to znaczy w wysokości odpisu podatkowego i w fakcie, że kościoły będą przez kilka lat otrzymywały dofinansowywanie bezpośrednie ze strony państwa, jeżeli nie osiągną zakładanego poziomu odpisów ze strony samych podatników. I już dziś można porównać odpowiednie dane, których wymowa jest jednoznaczna. Fundusz kościelny wynosi 94 miliony złotych. Jest przeznaczony obecnie w całości na dofinansowywanie składek na ubezpieczenie społeczne duchowieństwa oraz dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne części osób duchownych. Jest uchwalany w ramach wysokość funduszu kościelnego, jest kształtowana w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo ubezpieczeniowe i określona w ustawie budżetowej. Natomiast, tak jak mi mówili eksperci kościelni, którzy wczoraj negocjowali z rządem, Kościół przewiduje, że po kilku pierwszych latach podatnicy powinni przekazywać na Kościół około 200 milionów złotych. Ponieważ obecnie organizacje pożytku publicznego otrzymują ponad 400 milionów złotych w ramach 1%, no to strona kościelna, kalkulując, skoro my mamy dostać 0,5%, to należy liczyć się, że po kilku latach powinniśmy dostać ponad w sumie około 200 milionów złotych. Tylko pogratulować. 94 miliony i 200 milionów złotych.
Czyli można wyjść na plus dzięki
Oczywiście.
Temu rozwiązaniu.
Natomiast jakie wyzwania oznacza to, proszę państwa, że ponad 100 milionów złotych ubędzie w budżecie na cele ogólnospołeczne. Rachunek jest prosty. Natomiast na dodatek przez pierwsze 3 lata będzie budżet państwa zwracał kościołom różnicę, jaką nie dostaną oni od podatników.
No, to jest właśnie niesamowite.
No właśnie. I to jest też ciekawa kwestia, jak ta różnica będzie obliczana. Bo Kościół katolicki może powiedzieć, przepraszamy bardzo, 90% ludności Polski to są katolicy, to proszę, aby w granicach tak do około 220 milionów 90% było to dofinansowanie dla nas, jeżeli odpowiedniej kwoty nie uzyskamy z odpisu podatkowego. No więc to oczywiście, te rozwiązanie ogranicza ryzyko Kościoła. Natomiast jakie wyzwania pojawiają się przed Kościołem? Po pierwsze, musi prowadzić akcję propagandową wśród wiernych. Uświadomić im, że są odpowiedzialni za swój Kościół i powinni przekazać 0,5%. Po drugie, trzeba będzie troszeczkę zachowywać się marketingowo, czyli zabiegać o tych
podatków. Ale zachowują się marketingowo już od dawna.
No zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście zawsze można wiernych zastraszyć.
No o tym mówię.
To też jest możliwe. Na zasadzie...
Jest taka szkoła reklamy, gdzie się straszy
ludzi. Kochani wierni, dostaniecie ślub, dostaniecie pochówek katolicki, jeśli pokażecie PIT, a w PIT-cie odpis na swój kościół. Bo przecież finansowanie kościoła to jest główny obowiązek, jeden z głównych obowiązków wiernych. No sprawa jest prosta. Ja mam nadzieję, że takie przypadki tego rodzaju zachowań będą nieliczne.
Panie doktorze, ale ja rozumiem, że tutaj bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w tym momencie, zanim to nowe rozwiązanie zostanie wypromowane, jakimi środkami to już pomijamy, bardzo duże znaczenie mają te nieszczęsne statystyki polskie, mówiące o tym, ilu z nas jest katolikami. Tylko że teraz tak, te statystyki są zawsze robione przez same kościoły, przez same związki wyznaniowe, prawda?
W dużej mierze tak, ponieważ Główny Urząd Statystyczny zbiera informacje na przykład od kościołów i związków wyznaniowych, ale na podstawie samych deklaracji od tych podmiotów. Ja czekam cały czas na wyniki spisu powszechnego w zakresie przynależności wyznaniowej i światopoglądowej. Ciągle tych wyników nie ma. Natomiast jedno jest pewne, w miarę pewne. Spada wysokość dominicantes, czyli wysokość katolików praktykujących co niedziela regularnie, chodzących do kościoła w niedzielę. W tej chwili, w zeszłym roku, poziom praktyk religijnych niedzielnych ukształtował się na poziomie 40%.
Ja mogę powiedzieć tak. Mnie na przykład zastanawia, jak to jest liczone z tego względu, że jeżeli ktoś takich statystyk będzie używał do tego, żeby obracać pieniędzmi publicznymi, to chce dokładnie wiedzieć, jak one powstały. Bo jeżeli one powstają na podstawie tego, co Kościół zbiera i na to się patrzy, no to ja sobie nie życzę, dlatego że mi się na przykład nie chce przechodzić procesu apostazji. Mam to gdzieś. Nie interesuje mnie cała ta użerka z Kościołem katolickim. Po prostu nie mam z tą instytucją ochoty mieć do czynienia. I teraz pytanie, jakby dlaczego ja mam figurować w tych statystykach? Z tytułu czego? Z tytułu jakichś minionych wydarzeń sprzed
dziesiątek? Mogę na to powiedzieć. Kryterium przynależności do Kościoła katolickiego oraz również do szeregu innych tych tradycyjnych kościołów chrześcijańskich jest chrzest. Jest to kryterium bardzo, że tak powiem, mało wymagające, zwłaszcza na naszej szerokości geograficznej, gdzie przynależność do kościoła nie wymaga heroizmu, jak na przykład w krajach islamskich, czy w krajach, gdzie dominują hinduiści. A na dodatek w tradycyjnych kościołach chrześcijańskich praktykowany jest chrzest niemowląt. I koniec. Otrzymało się niezmywalne znamie chrztu, jest się katolikiem, jest się prawosławnym i tak dalej, chyba że jakimś cudem uda się przeprowadzić apostazję, co jest w warunkach polskich bardzo utrudnione, jak dowodzi praktyka.
No właśnie. I teraz jest taka sytuacja, w której jakby jesteśmy zakładnikami tych statystyk.
No niestety.
Czyli jest pytanie, jak rzeczywiście liczyć tych wiernych, którzy faktycznie się czują z Kościołem związanymi.
Panie redaktorze, to wszystko trzeba będzie określić w toku prac legislacyjnych. Przed kościołem jest jeszcze, i w ogóle przed innymi kościołami, związkami wyznaniowymi jest jeszcze jedno wyzwanie. Jak te pieniądze dzielić? Bo projekt rządowy, co uważam za istotny brak, nie wskazuje celów, na które mają być przeznaczone pieniądze uzyskane z asygnaty podatkowej. One będą wpadały w ciemną dziurę, nad którą pieczę będzie sprawowała władza kościelna. Co to oznacza dla szarego księdza? Ano oznacza to, że już nie będzie musiał prawdopodobnie sam finansować w całości swoje składki na ubezpieczenie społeczne. Ewentualnie będzie musiał antyszambrować, zabiegać o przychylność swoich władz zwierzchnich, czyli zwłaszcza biskupa, żeby no może z łaski swojej zechce dofinansować jego składki na ubezpieczenie społeczne. I gdy ja, proszę pana, porównuję te nasze rozwiązania, w zasadzie brak rozwiązań w tym zakresie, z tym, co jest we Włoszech, gdzie ustawodawca państwowy wyraźnie wskazał, na co Kościół może przeznaczyć pieniądze z asygnaty podatkowej, to mogę powiedzieć jedno, że jest to wyraźny regres, jest to krok do tyłu. Jeszcze jedna sprawa. Trzeba określić, ponieważ mamy do czynienia z groszem publicznym, skrupulatne zasady sprawozdawczości finansowej. Niestety już słyszę od ekspertów kościelnych, że te zasady powinny być łagodniejsze niż w przypadku organizacji pożytku publicznego.
No to ciekawe jest.
A ja się pytam dlaczego.
Dlaczego? Właśnie, dlaczego?
Ja się pytam dlaczego. Mechanizm jest taki sam. Oczywiście strona kościelna będzie się zasłaniać zasadą wewnętrznej niezależności, autonomii kościoła wobec państwa, ale ta zasada nie obowiązuje w stosunku do obywateli, tylko w stosunku do państwa. My, obywatele, przeciętny Kowalski ma prawo wiedzieć, na co idą jego pieniądze. I tu też trzeba powiedzieć, że rząd tej sprawy jakby zaniedbał, bo na przykład konferencje Episkopatu Włoch czy konferencje Episkopatu Hiszpanii publikują sprawozdania, na co przeznaczają pieniądze uzyskane właśnie z odpisów podatkowych. Ponadto chciałem zwrócić uwagę, że został stworzony mechanizm, który sprzyja licytacji. Proszę mi, mogę się założyć, że za kilka lat, zwłaszcza gdy będą zbliżały się wybory parlamentarne albo na przykład referendum w sprawie przyjęcia waluty euro, Kościół nagle stwierdzi, że dostaje za mało od podatników i zwróci się o przedłużenie okresu przejściowego albo o podniesienie wysokości asygnaty podatkowej. Panie redaktorze, patrzę na to, co dzieje się w Hiszpanii czy na Węgrzech, gdzie też funkcjonują odpisy podatkowe. W obu tych krajach nie zaspokaja to aspiracji Kościoła i Kościół uzyskuje bezpośrednie dofinansowanie z budżetu. A poza tym w Hiszpanii kilka lat temu Kościół wywalczył podniesienie wysokości odpisu podatkowego notabene do 0,7% z 0,5%. I notabene podwyższył mu tą asygnatę podatkową ten wyklinany Zapatero. Więc jestem przekonany, panie redaktorze, że za kilka lat...
A ciekawe, za co mu podwyższył? Co za to dostał?
Podobno Kościół zrezygnował z jakiejś części bezpośrednich dotacji, ale precyzyjnych danych nie mam. Po prostu nacisk Kościoła od lat, żeby to podnieść do 1%, no przyniósł efekt. Krakowskim targiem stanęło na 0,7%. Więc został stworzony mechanizm, który zachęca do podbijania stawki. I tego trzeba mieć świadomość. Gdyby to się skończyło na 0,3%, to ja bym jeszcze mógł powiedzieć, że rzeczywiście jest w miarę nieźle. Jest to krok w dobrym kierunku i nie spowoduje to jakichś zasadniczego ograniczenia dochodów budżetowych na cele ogólnospołeczne. Ale mówiąc obrazowo, Kościół odniósł umiarkowany sukces. Rząd poniósł porażkę w wymiarze finansowym.
Dziękuję bardzo. Dr Paweł Borecki z Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był ze mną w studiu. 13:39. Za chwilę informacje.